Przenieśmy się na chwilę do tej części Ewangelii i początku Dziejów Apostolskich, które mówią o wniebowstąpieniu Chrystusa. Święty Łukasz między innymi pisze o tym, że apostołowie, gdy Jezus uniósł się do nieba, stali i patrzyli w górę, patrzyli w niebo. A byli to ludzie, którzy bardzo trzeźwo i mocno stali na ziemi. Przecież jeden z nich, Tomasz Didymos, nie bez trudu i wątpliwości przyjął prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ta ziemia nie była dla nich obojętna. Stali mocno osadzeni w ziemi, a jednak patrzyli w niebo. Ale zobaczmy, że święty Paweł apostoł, pisząc, że mamy ojczyznę w niebie, ubolewa nad tymi, których dążenia są przyziemne, których dążenia są konsumpcyjne. Ubolewa nad tymi, dla których losem zagłada, Bogiem ich Bogiem jest brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Te dwa skrajne obrazy biblijne służą nam do podjęcia refleksji na temat nieba. Wbrew uproszczonym poglądom, spoglądanie ku górze, czyli zapatrzenie w niebo, myśl o niebie, doświadczenie i oczekiwanie chwały niebieskiej, to wszystko służy zasadniczo i przede wszystkim życiu tu na ziemi. Ewangelia przecież nie wywraca świata do góry nogami. Nie jest prawdą, że myśl o niebie odrywa nas od ziemi. Przeciwnie, myśl o niebie mocno nas osadza w tej ziemskiej rzeczywistości. Jeszcze mocniej tkwimy tu na ziemi, przez którą trzeba nam przejść, bo nie ma innej drogi do wieczności. Że tak jest, pokazuje nam przykład wielu świętych. Trudno byłoby w historii znaleźć świętego, który myśląc o zbawieniu, o świętości, zupełnie był oderwany od ziemskiej rzeczywistości. Nie wiem, czy w ogóle dałoby się kogoś takiego znaleźć. Oczywiście bierzemy poprawkę na pewną tendencję w hagiografii, która przedstawiała świętych właśnie trochę w sposób taki jednostronny. Czasem nawet urastało to do anegdoty, że niektórzy święci byli tak oderwani od ziemskiej rzeczywistości, byli tak umartwieni, tak nie dbali o sprawy przyziemne, że jak to zdarzyło się w przypadku jakiegoś tam świętego, że już jako niemowlę potrafił surowo pościć i w piątki nie ssał piersi. Ale tak serio całkiem spójrzmy tylko na wybranych świętych, aby pokazać, aby zobaczyć, że ich świętość nie jest bynajmniej oderwana od ziemi. Ich zapatrzenie w niebo nie kłóci się z zaangażowaniem w sprawy doczesne. Przeciwnie, wzrok utkwiony w tym ostatecznym celu sprawia, że mają realny wpływ na historię. I oto święty Benedykt z Nursi. Któż o nim nie słyszał? Człowiek, który płynął na kulturę europejską, który ocalił europejską kulturę przez miłość do Boga, przez miłość do piękna i wartości, które są w człowieku. Święty Bernard z Clairvaux, żyjący 600 lat po świętym Benedykcie, jego duchowy syn z zakonu cysterców, nie bez racji nazywany niekoronowanym władcą Europy XII wieku. Zmarł w 1153. Podejmował liczne działania na rzecz pojednania ówczesnych władców. Czynił też poczynania i organizował czwartą wyprawę krzyżową. Wszystkie jego działania rodziły się z modlitwy. Słynna jest też jego zasada wychowawcza, że granicą miłości jest miłość bez granic. Podobnie święta Katarzyna ze Sieny zmarła w 1380. Patronka Włoch. W w kościele Santa Maria Sopra Minerva w Rzymie, tuż obok Panteonu, przy jej grobie jest narodowa flaga Włoch, patronka Włoch. Święta, która była no, w pewnym sensie politykiem, wpłynęła na zjednoczenie Włoch. A wcześniej zmarły w 1226 roku, czyli 150 lat wcześniej, święty Franciszek z Asyżu, obrońca biednych, skrzywdzonych, który odznaczał się szczególną troską o harmonię z przyrodą, stąd jest patronem ekologów, a u jego boku wyrasta piękna szlachcianka z Asyżu, święta Klara Ofreduccio, zmarła w 1253, której zasługą wśród wielu jest między innymi promocja godności kobiety. A cóż powiedzieć o świętej Jadwidze, królowej wawelskiej, zmarłej w 1399, o świętym Kazimierzu Królewiczu z 1484 roku i wielu, wielu innych, którzy byli także w polskiej historii. Żeby z tego wielkiego grona świętych, mocno zakorzenionych w historię, w politykę, w sprawy społeczne, charytatywne, żeby tylko wspomnieć ostatnie wielkie postacie. Prymas tysiąclecia, który ocalił Kościół w Polsce i naród nasz przed indoktrynacją komunistyczną, czy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony Jan Paweł II, czy matka Teresa z Kalkuty. I ta lista jest bardzo, bardzo długa. Jeśli tylko uważnie przyjrzymy się życiu tych świętych, zawsze znajdziemy to ścisłe powiązanie spraw doczesnych z tęsknotą, z pragnieniem nieba. Nieprawdą jest więc, że niebo, myśl o niebie, odrywa człowieka od ziemi. Nieprawdą jest, jak mówił Feuerbach, że religia, że patrzenie w niebo jest oszustwem, jest takim opium dla zacofanego ludu. Przeciwnie. Można by, już jeśli mówimy o narkotykach, to trzeba by powiedzieć, że myśl o niebie jest takim środkiem ekstazy dla współczesnych chrześcijan, która potrafi wyzwolić w ich potężne energie i to nie o krótkim działaniu, ale stałym do pracy apostolskiej, do przemiany tego świata. I tak jak już to powiedziałem przy okazji piekła i czyśćca, także i o niebie mamy cały szereg błędnych stereotypów. Już sama nazwa zdaje się sugerować, że jest to miejsce nad naszymi głowami i to w kolorze niebieskim. Dla wielu określenie Ojcze Niebieski bardziej kojarzy się, przepraszam, z bajką o Smurfach. Jeszcze pamiętam, z telewizji czarno-białej pokazywano takie filmy o niebie, gdzie aniołowie, tacy smętni, tak się snuli w takich białych, powłóczystych szatach z jakimiś takimi opadłymi skrzydłami i do znudzenia powtarzali na różne tony jedno słowo Alleluja. Ludzie mają takie wyobrażenie o niebie, że niebo to jest taka wieczna, pobożnie leniwa bezczynność. Nic bardziej błędnego, nic bardziej fałszywego, nic bardziej krzywdzącego dla naszej wiary, dla naszej duchowości, dla naszego powołania. Adam Mickiewicz, parafrazujący sentencję Johanna Schefflera, anioła Ślązaka, powiada, że do nieba daleko niejeden narzeka. Bóg jest bliżej niż serce od człowieka. Bóg jest bliżej niż serce od człowieka. Niebo jest bliżej niż nam się wydaje. Bo zasadniczym atrybutem nieba, istotą nieba jest Bóg sam. Świętość samego Boga. Boga, który jest miłością. A więc niebo to nie stan, przepraszam, niebo to nie miejsce nad głową, ale to stan ducha, którego osią, którego centrum jest Bóg jako miłość. To doświadczenie miłości i doświadczenie bycia miłowanym. Niebo to zanurzenie w Bożej miłości. Daje temu wyraz dziełko będące takim sztandarowym dla nurtu Devotio Moderna o naśladowaniu Chrystusa, przypisywane Tomaszowi Akempis. Tu na marginesie powiem, często się mówi, że o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis, jakoby on był autorem. On sam podpisuje się, że jest tylko skryptor, nek autor. On jest tylko tym, który to spisał, a nie napisał. W każdym razie o naśladowaniu Chrystusa znajdujemy takie zdanie. Być bez Jezusa to straszne piekło, a być z Jezusem to słodki raj. A więc istota nieba to zjednoczenie z Jezusem. A skoro tak, to my smakujemy nieba już tu, już teraz. Jest antycypacja rzeczywistości eschatycznej w naszym ziemskim życiu. Natura człowieka jest celowa. Jeżeli są w nas określone pragnienia, tęsknoty, to jest też realne zaspokojenie tych tęsknot. Może nie tu, nie od razu, ale obiektywnie istnieje. Jeżeli człowiek odczuwa głód, to znaczy, że może się najeść. Taka jest natura człowieka, ona jest celowa. Jeżeli jest w nas tęsknota za nieskończoną miłością, to ona jest. Jeżeli jest tęsknota i podziw, jakiś zachwyt i nostalgia, która nas ogarnia, gdy wchodzimy na górskie szczyty, czy patrzymy na piękny krajobraz aż po horyzont, jeśli jest jakaś właśnie taka nostalgia, jakieś uniesienie ducha, które nas gdzieś tam porywa, jeśli takie pragnienie jest w nas, to znaczy, że ono znajduje swoje obiektywne zaspokojenie. A więc rzeczywistość eschatyczna już jest tu nam dana. Ona jest i stale przychodzi. Tak jak mówi to Pismo Święte o Królestwie Bożym. Jest i przychodzi. Nawet język potoczny sugeruje właśnie tę antycypację nieba na ziemi. Kiedy czujemy się kochani, kiedy otacza nas piękno, czujemy się bezpiecznie, dobrze, jednym słowem szczęśliwie, co powiemy? Jest mi dobrze jak w niebie. O człowieku dobrym, kochanym, otaczającym nas miłością, troską, wspierającym, powiemy: jesteś aniołem. A ktoś inny ma anielską cierpliwość. To jest jakaś intuicja rzeczywistości nieba. Nieba, które tętni miłością. Tą, za którą my tęsknimy, w której uczestniczymy, którą żyjemy i którą współtworzymy. Zerknijmy, co na temat nieba mówi nauczanie Kościoła. Katechizm Kościoła katolickiego poświęca temu kilka co najmniej punktów od 1024 przez następne. Wybrane fragmenty pozwolę sobie tu przytoczyć. Katechizm Kościoła katolickiego odnośnie do nieba pisze tak. To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, z aniołami i wszystkimi świętymi jest nazywane niebem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Doskonałe życie z Trójcą Świętą, komunia życia i miłości z Boską Trójcą, z Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi. I właściwie nic więcej nie powiemy nowego na temat nieba. W tych paru słowach zawiera się cała istota nauki Kościoła. W następnym punkcie czytamy: żyć w niebie oznacza być z Jezusem. Wybrani żyją w Nim, ale zachowują i co więcej, odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię. Żyć to być z Chrystusem. Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest życie i królestwo, jak powiada święty Ambroży. Za chwilę wrócę do tego tematu. Ale godne zauważenia jest to stwierdzenie katechizmu Kościoła katolickiego, że wybrani, którzy żyją z Jezusem, z Chrystusem w niebie, zachowują, więcej, odnajdują swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię. Zachowamy w niebie naszą tożsamość. Nie będziemy masą identycznych aniołków, jakichś takich kopii wypuszczanych z automatu. Ale każdy zachowa swoją tożsamość. O tym jeszcze za chwilę parę zdań. W kolejnym punkcie czytamy. Jezus otworzył nam niebo przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza do swej niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem. Niebo to zasługa męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I jeszcze jeden fragment z 1027. Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo Święte mówi o niej w obrazach. Życie, światło, pokój, uczta weselna, wino Królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj. To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Drogie Panie, czasem powtarzam takie zdanie, że w niebie mieszkańcy nieba, a zwłaszcza teologowie, teologów w niebie po czym poznamy? Po rozdziawionych buziach. Ze zdziwienia. Że to wszystko jest nie takie, jak oni sądzili, nie takie, jak oni uczyli. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To, co my mówimy o niebie, to jest szczebiot niemowlęcia. Co my o tym możemy powiedzieć? To jest tylko jakaś nasza intuicja. To są tylko pewne przesłanki biblijne, z tradycji Kościoła, z doświadczenia mistyków, którzy naprowadzają nas jakoś na tę rzeczywistość. Ale ona jest daleko wspanialsza. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Nie mamy punktu odniesienia. Nasza wyobraźnia jest za ciasna, żeby stworzyć jakiś realny obraz tego, co nas tam czeka, co jest dla nas przygotowane. Tam mamy zarezerwowane miejsce. Jeżeli my go nie zajmiemy, na całą wieczność pozostanie puste. A zatem, jak powiedziałem, tam, gdzie jest Bóg, tam jest niebo. Gdzie Chrystus, tam niebo. Wobec tego każde sakramentalne i modlitewne zjednoczenie z Bogiem, szczególnie zjednoczenie mistyczne, szczególnie zjednoczenie eucharystyczne także, jest realną antycypacją przed smakiem nieba, choć wciąż tylko chwilowym i utracalnym. Ale jednocząc się w Eucharystii z Chrystusem, wkraczamy w rzeczywistość eschatyczną, w rzeczywistość nieba. To tylko po naszej stronie jest problem, że nie potrafimy tego poczuć. Nie potrafimy się tym rozradować, rozpalić, jak serafini. O ile ten stan zjednoczenia z Bogiem, czy to na modlitwie, czy poprzez sakramenty, zwłaszcza Eucharystię, jest chwilowy i utracalny, a więc jesteśmy święci tylko świętością Boga, tylko tu i teraz, to niebo we właściwym znaczeniu jest stanem wiecznym, stanem niezmiennym. Oznacza to, że kto go osiągnął, nigdy go już nie straci. Tak jak nie ma odwrotu z piekła, tak nie ma odwrotu z nieba. Czasem ludzie się nabierają na takie powiedzenie. Ja czasami mówię, z nieba nie wyjdziesz. A za co? Rzeczywiście z nieba nie wyjdziemy. Nie ma obaw. Ale mówiąc o niezmienności nieba, nie należy sądzić, że z chwilą, gdy ktoś tam się dostanie, wszystko zostanie zatrzymane, uśpione, zahibernowane, jakby zamrożone. Ta niezmienność nieba nie oznacza zastoju. Wprost przeciwnie. Jak czytaliśmy przed chwilą z katechizmu, żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w Nim, ale zachowują i co więcej odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię. Jeżeli istotą nieba jest zjednoczenie z Chrystusem, zjednoczenie z Boską Trójcą, z Bogiem, który jest miłością, to przecież miłość jest życiodajna. Miłość to życie. A zatem doskonałe zjednoczenie z Bogiem w niebie, w każdym zbawionym, wyzwala właściwe dla niego, dla jego osobowości dynamizmy. W niebie, kiedy będziemy wyzwoleni z ograniczeń ciała, czasu i przestrzeni, będziemy mogli rozwijać swoją osobowość w sposób nieograniczony, nieskończony. Tam nie będzie procesów starzenia się, tam nie będzie zmęczenia, nam się nie będzie tam chciało spać ani jeść. W tym sensie mówi się, że niebo to wieczna młodość. A więc tam nie będzie konieczności odpoczynku, nie będzie kłopotów z zapamiętywaniem czy z roztargnieniami. Nam się to wydaje niemożliwe. Nie potrafimy sobie to wyobrazić. Jak można wrócić do swoich 20 lat? W każdym razie niebo, właśnie dlatego, że jest zanurzeniem w Bożej miłości, że jest przywróceniem nam i rozwinięciem naszej osobowej osobowości, wszystkich naszych walorów, wszystkiego tego, co stanowi naszą niepowtarzalność, niebo będzie stanem szczęścia nadprzyrodzonego, które nie wyklucza także szczęścia doczesnego. To visio beatifica, czyli, jak to mówi się obrazowo, oglądanie Boga twarzą w twarz, bez zasłony, będzie źródłem niewyczerpanego zachwytu Bożym pięknem. To będzie źródło radości, która się nigdy nie kończy, która stale się potęguje. Na tym właśnie polega chwała Boża też, że święci zbawieni w niebie doskonale, że tak powiem, rezonują z Bożym tchnieniem. Słowo chwała Boża też wymaga pewnej korekty. My, mówiąc o chwale Bożej, ja pisałem o tym w różnych miejscach, także i w Egzorcyście, w którymś tam z pierwszych odcinków, nam się wydaje, że oddać chwałę Bogu to tak, jak się oddaje chwałę ludziom. Ale jesteś wspaniały, ale dobrze wyglądasz i tak dalej. Gdybyśmy tak rozumieli chwałę Bożą, to by znaczyło, że Bóg nie jest Bogiem. Bóg jest bytem absolutnym. On nie potrzebuje niczego od Twoich stworzeń. Gdyby Pan Bóg potrzebował naszych słów uznania, To znaczy, że nie jest tak bytem absolutnym. To znaczy, że ma jakiś brak, który stworzenie uzupełnia, właśnie chwaląc go, podkreślając jego atrybuty. A więc nie o taką chwałę chodzi. Nie możemy przenosić ludzkiego języka na rzeczywistość boską. Nie wdając się tutaj zanadto w tę ścieżkę rozważań, powiem tylko krótko, że święty Tomasz z Akwinu bardzo jasno to tłumaczy. Mamy chwałę Bożą wewnętrzną i chwałę Bożą zewnętrzną. Chwała Boża wewnętrzna to harmonia boskich osób, do której nikt z zewnątrz nie ma dostępu. Istota chwały Bożej to jest komunia, to jest właśnie ta harmonia, ta zgodność osób. Chwała Boża zewnętrzna, ta, o której mówimy, to jest zgodność z wolą Boga. Oddać chwałę Bogu to żyć po Bożemu, żyć pobożnie, żyć tak, jak Bóg chce. Prawdziwa, autentyczna chwała Boża to nie mówienie Boże, jesteś taki, jesteś inny i tak dalej. Nie mnożenie słów, ale prawdziwa chwała Boża to świętość. To żyć tak, jak Bóg chce. To być z Nim w harmonii, być z Nim zjednoczonym. Współgrać z wolą Bożą. I tak się dzieje w niebie. Święci, mówiąc znowu językiem ludzkim, obrazowym, wpatrzeni w Boży majestat, nie potrafią chcieć, pragnąć, czuć, myśleć inaczej niż tak jak Bóg. A więc są chwałą Bożą. Żyją w chwale Bożej. W doskonałej harmonii ze swoim Stwórcą. I to jest źródłem ich szczęścia. Poza tym w niebie nie ma miejsca na bezczynność, bo miłość jest aktywna i twórcza. To, co dobre, zachowuje i rozwija. W niebie jest jeden wielki ruch. Tam się aż kotuje, aż się gotuje od radości. No, czy widział ktoś człowieka radosnego, który leży sztywny, wyciągnięty jak nieboszczyk? Radość to jest skakanie, to jest taniec. Nawet w psalmach mamy powiedziane właśnie, że klaskajcie w dłonie, skaczcie, tańczcie i tak dalej, żeby wyrazić radość. Więc w niebie jest życie, jest ruch, jest dynamika. Oczywiście nie mówimy tutaj o takiej fizycznej aktywności, bo tam nie ma procesów fizycznych, cielesnych. Owszem, źródłem szczególnego szczęścia w niebie będzie odzyskanie naszych ciał, już jako ciała uwielbione, po sądzie ostatecznym, ale to będzie inna rzeczywistość ciała. A więc nie chodzi tutaj o jakąś aktywność fizyczną, ale o duchowe skutki związane z przeżywaniem szczęścia, radości. Zbawieni w niebie, jak powiedziałem, wciąż się rozwijają pod względem osobowym dzięki miłości, która ich ogarnia. Dzięki tej miłości, w której są zanurzeni na całą wieczność. Ale zachowują wszelką swoją indywidualność. Wszystkie te cechy, jakie wypracowali w ziemskim życiu, zachowują na całą wieczność i rozwijają je. Miłość bowiem szanuje podmiotowość osoby i zarazem ją wydoskonala. I z tego płyną przynajmniej dwa ważne wnioski dla życia duchowego. Pierwszy to taki, że wszystkie godziwe pasje, wszystko to, czym tu żyjemy na ziemi, co jest dobre, co piękne, co od Boga pochodzi i do Boga prowadzi, będzie naszym udziałem w niebie. To będzie źródłem naszego szczęścia tak zwanego doczesnego, które dopełnia to szczęście wieczne. Szczęście to nadprzyrodzone, wieczne, nie odbiera nam tego, co naturalne. To nie jest tak, że Pan Bóg jest zazdrosny o jakieś nasze radości. Przeciwnie. To jest część tego szczęścia, jakie Pan Bóg daje. Mówiąc tak konkretnie, jeżeli na przykład w ziemskim życiu naszym czyjąś pasją, źródłem radości, powodem do uwielbiania Boga jest na przykład chodzenie po górach, to w niebie będzie bez przerwy miał radość schodzenia po górach. Po górach niebieskich. Proszę. Himalaje. Proszę bardzo. Niebieskie Himalaje i to nie takie tam 8-tysięczniki, tylko jakieś tam 80-tysięczniki. Czy coś takiego. Rzecz jasna, że czy jeśli ktoś lubi jeździć na koniu. To nie znaczy, że w niebie będzie bez przerwy słychać tylko tętent konia. Ale będzie radość z tego doświadczenia. Bo przecież proszę zobaczyć, że tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które wykonujemy, czy chodzenie po górach, czy muzyka, to są doznania o charakterze duchowym. Nawet jeśli one się wiążą z aktywnością naszego ciała, to my je jednak odbieramy, ostatecznie utrwalamy jako doznania duchowe. Możemy się o tym przekonać, na przykład wspominając różne przeżycia. Kiedy oglądamy zdjęcia, czy nawet w pamięci przywołujemy różne przeżycia z jakichś ważnych momentów, czujemy je tak, jakbyśmy je tam przeżywali na nowo. Choć na zewnątrz nic się przecież nie dzieje. A więc to jest piękno nieba. Nam się to wydaje takie trochę dziwne. Ale to wszystko, co dobre, co stanowi nasze życie doczesne, tam będzie zachowane. Dlaczego Pan Bóg miałby nam to odbierać? Rzecz jasna, że będzie to odpowiednia proporcja, bo szczęście nadprzyrodzone jest nieporównywalnie większe niż to szczęście cząstkowe doczesne. Ale jedno drugiego przecież nie wyklucza. I drugi wniosek ważny dla nas, dla naszego życia duchowego. Mianowicie, jeżeli to wszystko, co jest treścią naszego życia tutaj na ziemi, jest zachowane w niebie, dopełnia to nasze szczęście nadprzyrodzone, to oznacza, że nie powinniśmy niczego zaniedbać, aby jako bogate osobowości wejść do nieba. Im bogatsi wchodzimy do nieba, tym większe tam mamy szczęście. To jest trochę tak, jak z otwartymi funduszami emerytalnymi. Oczywiście ironizuję tutaj, mając na myśli ostatnie decyzje premiera, które są tak enigmatyczne, jak właśnie różne obietnice życia wiecznego. Ale takie nasuwają się wnioski, że powinniśmy rozwijać siebie i trochę w duchu świętego Pawła, im bliżej jesteśmy mety, tak jak sportowiec, tym bardziej przyspiesza przed metą. Nie przyspiesza na początku drogi, bo by wypalił swoje siły, ale przyspiesza na ostatnim odcinku. A tymczasem w naszym życiu bywa zupełnie odwrotnie. I proszę tutaj nie mieć mi za złe, nie chcę tu nikomu robić jakichś wyrzutów, czy aluzji, czy uszczypliwości, ale czasem obserwując ludzi starszych, odnosi się wrażenie, że jakby ci ludzie już niczego nie spodziewali, jakby czekali tylko na śmierć. Nic im się już nie chce, choć mogliby. Ja nie mówię o tym, żeby biegać ze skakanką, czy uprawiać jogging, choć czemu nie? To jest taki ciekawy widok, zwłaszcza w krajach zachodnich, krajach bogatych, gdzie starsi ludzie są bardzo aktywni. Pewnie, że są to inne uwarunkowania też ekonomiczne, społeczne, ale czasem patrząc na naszych starszych, trochę myślimy o nich ze smutkiem. Jakby już się poddali, już wyhamowali, już niczego nie pragną, już się niczego nie spodziewają. Można by się pytać, czy jeszcze spodziewają się nieba. A więc wydaje się, że im bliżej wieczności, tym należałoby przyspieszyć, zdobywać ile się da. nieraz słyszałem taką wypowiedź, a po co ja mam się jeszcze uczyć? Mam te 70 lat, a po co mi tam jakieś studia jeszcze robić? Czemu to będzie służyło? Mnie będzie służyło. Mojemu dobru. To jest inwestycja we mnie, która zawsze mi się zwróci, która nigdy nie będzie inwestycją zmarnowaną. I są tacy ludzie, mamy przecież uniwersytety trzeciego wieku, którzy są niezwykle twórczy, ciekawi świata. Spotyka się przecież na lotniskach, widzimy często ludzi bardzo w podeszłym wieku, którzy są aktywni i nie boją się, że coś się im stanie. Jeśli się ma coś stać, to się stanie nawet w łóżku. Więc dlaczego mieliby się wycofywać ze swojej aktywności? Nie boją się korzystać z piękna życia, wiedząc, że im bogatsze życie tu doczesne, tym większe szczęście wieczne. Odnośnie do tego, co czeka nas w niebie, błogosławiony Jan Paweł II w jednej z katechez środowych powiedział, że trzeba zachować umiar w opisach tych ostatecznych rzeczywistości, ponieważ pozostają one zawsze nieadekwatne. Język personalistyczny potrafi wyrazić dziś trafniej sytuację szczęścia i pokoju, w jaką wprowadza nas ostateczna komunia z Bogiem. Ale mimo to trzeba zachować umiar. Puszczamy sobie wodze fantazji, próbujemy sobie wyobrazić tę rzeczywistość, ale napotykamy na ten wielki problem, że brakuje nam wyobraźni. Nie potrafimy do końca sobie wyobrazić, jak to może być. Może niebo zupełnie inaczej wygląda, niż próbujemy je opisać. Cokolwiek byśmy powiedzieli o rzeczywistości nieba, wysnuwając wnioski z dość skąpych mimo wszystko przesłanek biblijnych, to nie ulega wątpliwości, że każdy ochrzczony jest do nieba zaproszony, w niebie oczekiwany. Przecież Pan Jezus powiedział: idę przygotować wam miejsce i przyjdę powtórnie, aby was zabrać do siebie. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. To są słowa Chrystusa. Nie mamy prawa ich kwestionować. A więc mamy tam przygotowane miejsce. Jesteśmy tam oczekiwani. I choć, jak powiedziałem, tej rzeczywistości do końca nie rozpoznajemy, nie potrafimy, to jednak wierzymy, że ona istnieje, że ona jest sensem i celem naszego życia. I skoro Chrystus pragnie nas mieć ze sobą w niebie, dokąd zabrał już swoją matkę, o czym przypomina nam dogmat wniebowzięcia, i gdzie są ci, którzy nas poprzedzili w ziemskiej wędrówce, to tym bardziej trzeba, byśmy i my sami tego pragnęli i maksymalnie wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki. Byśmy się dobrze przygotowali na te niekończące się radości pozostawania na całą wieczność we wspólnocie z osobami Boskiej Trójcy, z Maryją Wniebowziętą, świętymi i tymi wszystkimi, którzy poprzedzili nas do wiecznej szczęśliwości. Po to jest nam dany czas ziemskiego życia, abyśmy się dobrze, twórczo przygotowali do nieba. To jest tak, jak ktoś, kto wyjeżdża, powiedzmy, na studia za granicę. Jeżeli jedzie tak po prostu, wsiada i jedzie, ma wielki problem z przystosowaniem się do nowego środowiska. Tam już nie ma czasu na uczenie się języka. Ale jeśli jedzie przygotowany językowo, kulturowo, i materialnie, i intelektualnie, potrafi z tego skorzystać znacznie więcej niż ktoś, kto tak znienacka po prostu znajdzie się w tej rzeczywistości. Coś podobnego jest z relacją naszego życia doczesnego do nieba. A zatem pytanie do dalszej refleksji. Czy naprawdę tęsknię za niebem? Warto sobie postawić takie pytanie. Czy tęsknię za niebem? I w czym się ta tęsknota wyraża? Czy przynajmniej wzdycham za niebem tak, że spadają liście z drzew? Drugie. Jaki był mój najszczęśliwszy dzień w ostatnim roku, na przykład, albo dzień w życiu, o którym mogę powiedzieć, że to był przedsmak nieba? Jaki był mój najszczęśliwszy dzień w ostatnim roku, czy też w moim życiu, o którym mogę powiedzieć, że to był przedsmak nieba? Trzecie pytanie, chyba najciekawsze. Co z radości ziemskiego życia chciałabym zachować w niebie? Co z radości ziemskiego życia chciałabym zachować w niebie?